A z nami Zbyszek Dąbrowski, Republika Latina. Dzień dobry.
Dzień dobry, muy buenas tardes.
Więc jakie są wieści z Ameryki Łacińskiej?
Wieści jest bardzo dużo. Wiem, że dzisiaj jest taki ciężki dzień dosyć, w związku z tym postaram się je przekazać dosyć szybko. Zacznijmy od Wenezueli i od tematu bieżącego, czyli COVID-u. Kto jest twoim zdaniem, Adrianie, powinien być szczepiony po raz pierwszy, jako pierwszy przeciwko COVID-owi?
Ciężko tu wyrazić swoje zdanie. W Polsce postawiono na raczej emerytów i ludzi starszych. Są też teorie, że może trzeba by zacząć od młodszych, bo oni są największym rozsiewnikiem. Ja swojego zdania nie mam.
Otóż w Wenezueli jest troszkę inaczej. No, na całym świecie zazwyczaj mówi się, że pierwszą grupą będzie personel medyczny. No i teoretycznie w Wenezueli jest podobnie. Ale okazuje się, że wcale nie starsi, wcale nie młodsi, ale kolejną grupą mają być pracownicy tak zwanego sektora społecznego, który ma chronić ludzi na ulicach, czyli przede wszystkim siły bezpieczeństwa, które, powiedzmy sobie szczerze, nie chronią ludzi, ale wręcz przeciwnie, stosują wobec ludności środki przemocy i
przymusu. Żeby rozbijać demonstrację, trzeba być zdrowym.
Bezpośredniego. Otóż to. Personel medyczny, to znaczy powiedzmy tak, w zeszłym tygodniu, w zeszły czwartek przybyły pierwsze szczepionki Sputnika, bo Wenezuela szczepi rosyjską szczepionką. No i rzeczywiście podobno parę dziesiąt osób z personelu medycznego zaszczepiono. Natomiast okazuje się, że kolejną grupą mają być również członkowie rządu oraz członkowie parlamentu, a dokładnie rzecz biorąc tego parlamentu, który w nie do końca demokratycznych wyborach został wybrany, czyli Asamblea Nacional. Wśród nich mamy takie znakomitości jak Diosdado Cabello, który przeszedł koronawirus w ubiegłym roku. Diosdado Cabello, czyli członek reżimu wenezuelskiego numer dwa po Nicolasie Maduro. Żona Nicolasa Maduro, czyli Cilia Flores, czy Latoro Nicolasa Maduro, czyli Nicolas Maduro Junior. Co więcej, okazuje się, że grupa ta ma priorytet w szczepieniach, bowiem, jak już powiedziała, trójka parlamentarzystów, chociaż związanych z tą taką, no nazwijmy, lekką opozycją, bo tej twardej opozycji w parlamencie nie ma, już zaczęto szczepić deputowanych i prawdopodobnie ci deputowani, w ogóle cały parlament, a mamy prawie 300 osób, zostanie bardzo szybko zaszczepiony. Podobno szczepionki dotarły już do wszystkich stanów Wenezueli, natomiast jak mówią gubernatorzy wenezuelscy, związani z opozycją, no nie do końca tak jest. Nie zawsze te szczepionki przybawią w liczbie, która miała być dostarczona. Gdzieś giną po drodze albo szczepione są nie te osoby, które być powinny. A jeżeli już mówimy o Wenezueli, to raczej do grona zaszczepionych Wenezuelczyków nie dołączy Juan Guaido, którego przedstawiać nie trzeba. Dlaczego? Otóż w dniu wczorajszym Biuro Kontraloria General, czyli takiego wenezuelskiego odpowiednika Najwyższej Izby Kontroli, pozbawiło go praw publicznych. Jak powiedział przewodniczący tejże Kontraloria General, zarazem bliski współpracownik Nicolasa Maduro, pan, który bardzo ładnie się nazywał, bo nazywa się Elvis Amoroso, czyli taki, tłumacząc na polski, czuły Elvis albo miłosny Elvis, 28 byłych deputowanych do Asamblea Nacional w latach 2015-20, czyli tego Asamblea Nacional opozycyjnego, zostało ukaranych w ten sposób właśnie za niezłożenie w ciągu 30 dni od ustania mandatu oświadczeń majątkowych, co grozi 15 laty pozbawienia praw publicznych, czyli jednym słowem przez 15 lat nie będą mogli startować w wyborach. Nie jest to po raz pierwszy. Juan Guaido już w 2019 roku został pozbawiony tych praw, oczywiście przez Kontraloria General. Wtedy się nic nie stało, teraz się pewnie za dużo też nie stanie. Natomiast Juan Guaido dołączy do tej grupy polityków, którzy po prostu nie mogą startować w wyborach. Jest ich coraz więcej za każdym razem. I z Wenezueli przeniesiemy się do Kolumbii, do tematu starego jak świat, czyli wojny domowej. Może tej wojny nie ma, ale walki z partyzantami mamy. Jeden z byłych partyzantów, który nazywa się Seuxis Pausias Hernández Solarte, znany całemu światu jako Jesús Santrich, w poniedziałek przesłał kolumbijskiemu kanałowi informacyjnemu NTN 24, czyli NTN 24 po naszemu, filmik krótki, w którym powiedział, że FARC, czyli Rewolucyjne Siły Zbrojne Kolumbii, powraca na wojenną ścieżkę i zarazem ogłosił, że Iván Duque, czyli prezydent Kolumbii, jest zbrodniarzem, że łamie porozumienie pokojowe, przyczyniając się do nieszczęść, jakie panują w tym kraju. I przy okazji też nie stronił od gruźb pod adresem polityka. Jego zdaniem Duque powinien pamiętać o dniu swoim śmierci i również powiedział to, że każdego zbrodniarza czeka kara. To jest tak... Może po polsku to tak ostro nie brzmi, ale no powiedział, wprost powiedział: Iván Duque, memento mori, pamiętaj o dniu swojej śmierci. I dodał również: a cada marrano gordo le llega su diciembre. To jest takie powiedzenie południowoamerykańskie, latynoskie, które mówi właśnie, że każdą tłustą świnię czeka Boże Narodzenie, czyli po prostu
ścięcie.
Dokładnie. No to się okazuje, że te groźby Santricha nie przyniosły pożądanego skutku. Iván Duque powiedział, że nie boi się gruźb, no bardzo dobrze zresztą. No i konieczna jest walka w obronie narodu kolumbijskiego. Zresztą te groźby spotkały się z potępieniem ze strony większości kolumbijskich polityków. Powiedzieli po prostu, że groźby i przemoc powinny zostać odrzucone w jakiejkolwiek formie. Stosowanie takich gruźb jest po prostu głupie, bo przynosi odwrotny skutek od zamierzonego. No i jak powiedział senator Luis Fernando Velasco z Partii Liberalnej, obecnie rewolucją nie jest sięgnięcie po broń, ale jej opuszczenie. Zaś odwagą nie jest grożenie prezydentowi, lecz uznanie zbrodni i dociekanie prawdy przed Trybunałem Specjalnej Jurysdykcji na Rzecz Pokoju. To jest taka instytucja w języku hiszpańskim, nazywa się Jurisdicción Especial para la Paz, która właśnie ma wyjaśnić te wszelkie zbrodnie wojenne. No i tutaj trzeba przypomnieć, że w 2016 roku został podpisany pokój w myśl którego ustaleń FARC została rozwiązana, członkowie partyzantki przeszli do cywila, a wielu z nich, również Santrich, zostało członkami parlamentu, z tym, że w 2019 roku spora grupa właśnie między innymi Santrich gdzieś zaginęła, po czym pojawiła się parę miesięcy później, mówiąc, że oni kontynuują walkę, bo rządy, no tutaj akurat Iwana Duque, łamią porozumienia. Poniekąd niestety tutaj trzeba powiedzieć, że mają rację, bo rzeczywiście Iván Duque jest przyjacielem byłego prezydenta Wenezueli Álvaro Uribe, populisty zresztą, który całkowicie był przeciwny tymże porozumieniom. Natomiast Santrich prawdopodobnie trafił do Wenezueli, gdyż reżim Maduro wspiera partyzantów i tych dysydentów z FARC-u i ELN. A przy okazji jest poszukiwany listem gończym przez Interpol. No i na koniec przeskakujemy na Kubę i pytanie, jak wkurzyć kubański reżim. Otóż jednym z takich powiedzeń kubańskiej rewolucji było patria o muerte, czyli ojczyzna lub śmierć, które zresztą zostało uwiecznione w wielu utworach literackich, muzycznych. Słowa, które rzekomo miał wypowiedzieć Fidel Castro, stały się jednym z takich oficjalnych zawołań kubańskiej dyktatury. No i de facto, jeżeli sobie wybierzemy się na Kubę, zobaczymy, że tych haseł jest mnóstwo czy na jakichś plakatach oficjalnych, czy na banerach, czy nawet namalowanych na kubańskich budynkach, zwłaszcza gdzieś tam na prowincji. No tymczasem w ubiegły wtorek, czyli tydzień temu, 16 lutego, grupa kubańskich muzyków, zarówno z Kuby, jak i mieszkających za granicą, i to są rzeczywiście osoby znane w świecie latynoskiej muzyki, to jest przede wszystkim związane z latynoskim hip-hopem. Mówimy tutaj o raperach Michaelu Osorbo oraz El Funky, którzy mieszkają na Kubie, ale też mieszkających poza Kubą, jak Gente de Sona, których przedstawiać nie trzeba. Znani, pewnie pamiętacie państwo taką piosenkę sprzed 7 lat, 3,5 roku może powiedzmy, Bailando, którą śpiewali razem z Decemerem Bueno, który tutaj w tym projekcie też się pojawił, i Enrique Iglesiasem, który się akurat tutaj nie pojawił, no ale nie dziwmy się, bo on jest Hiszpanem. No i wreszcie na koniec również warto wspomnieć o innym raperze, Jutuelu Romero, który też jest znany z swojego projektu Orishas. 16 lutego ta grupa wypuściła do internetu utwór Patria y Vida, czyli Ojczyzna i życie. Ich zdaniem ta piosenka jest takim rzeczywiście prawdziwym hymnem wolności, zarazem sprzeciwem wobec tego złego, co się dzieje na wyspie, a rzeczywiście na wyspie dzieje się źle. Ich zdaniem ideały José Martiego, czyli tego ojca niepodległości Kuby, ale również Che Guevary, zostały zamienione na dolary. Na wyspie panuje coraz większa nierówność i gdy jedni wypoczywają na rajskich plażach Varadero, w innych miejscach wyspy matki płaczą za dziećmi, które odeszły w poszukiwaniu lepszego życia. No i zarazem to jest też, trzeba powiedzieć, to jest bardzo mocny utwór. Ja go dzisiaj po pierwsze usłyszałem, po drugie też przeanalizowałem tekst i tutaj trzeba powiedzieć, no rzeczywiście mamy tutaj nawołanie do tych 60, do zakończenia 62 lat rewolucji, bo przypomnijmy, że rewolucja kubańska według oficjalnej propagandy trwa nadal po dzień dzisiejszy, ona się nie zakończyła. Zdaniem artystów ta rewolucja niczego dobrego nie przyniosła. Przyniosła między innymi niestety represje, jakimi poddawani są niepokorni artyści. Tutaj trzeba wspomnieć o członkach kolektywu artystycznego, kolektywu San Isidro z przedmieścia Hawany, zresztą do niego należą również wymienieni Michael Osorbo i El Funky, którzy stawiali opór taki, no nazwijmy to, najpierw artystyczny, później coraz bardziej polityczny, którzy po prostu zostali rozgromieni przez siły bezpieczeństwa Kuby. To miało miejsce no jakieś miesiąc, półtora miesiące temu, tak na przełomie ubiegłego i tego roku. Dlatego też zdaniem artystów należy zerwać z tą taką pompatyczną ideologią, z tymi wspominkami takimi o tym, co tam było kiedyś dawniej, a naprawdę trzeba zacząć się cieszyć życiem i próbować budować coś nowego. No i tutaj też trzeba powiedzieć, że oczywiście Patria y Vida spotkała się z ostrą krytyką ze strony władz i oficjalnych mediów kubańskich. Prezydent Kuby Miguel Díaz-Canel napisał, że żadna krytyka nie zniszczy jednego z najważniejszych haseł rewolucji kubańskiej, a kubański dziennik Gramma wspomniał o diabelskich pieniądzach, które mieli przyjąć artyści, by szkalować dobre imię rewolucji i namawiać lud do przywrócenia kapitalistycznego reżimu. Jak się można domyślić, wszelkie próby blokowania utworu przyniosły odwrotny skutek. W tej chwili na YouTubie ma on już prawie 2 miliony wyświetleń.
W takim razie nie możemy zrobić nic innego niż posłuchać Patria y Vida w Radiu Wnet. Zbyszek Dąbrowski, Republika Latina. Zamieniamy się w słuch.
Wszystkiego dobrego.